Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Nasz diament prawie gotów, już w cieśninach nie ma kry. Na kej piękne panny stoją, w oczach błyszczą łzy. Kapitan w niebo wlepia wzrok, ruszamy lada dzień. Płyniemy tam, gdzie słońca blask nie mąci nocy cień.
Niezależna audycja internetowa, podnośnik, Góral się kłania. Zapraszam do wysłuchania ostatniego odcinka w 2010 roku. A dzisiaj naszym gościem jest Waldek, który opowie nam o swojej przygodzie z żeglarstwem, o tym, jak to się zaczęło i mam nadzieję, że wspomni nam o dwóch rejsach, które udało mu się w tym roku zrealizować, a pływał z kapitanem Jerzym Radomskim, na Karaibach pływał z Tomkiem Lewandowskim, pierwszy z kapitanów, powrócił w tym roku po 30 ponad latach do Polski, najdłuższy rejs w historii polskiego żeglarstwa na słynnym jachcie o nazwie Czarny Diament. Można znaleźć to wszystko w internecie, wygooglować, jeśli ktoś jest zainteresowany lub tego nie wie. A żeglarze te nazwiska znają, a Tomasz Lewandowski na swoim jachcie Luka opłynął samotnie, nie licząc psa Wacka, świat dookoła bez przystanków i był szóstym człowiekiem na tej kuli ziemskiej, pierwszym Polakiem, który dokonał tego trudniejszą trasą, płynąc ze wschodu na zachód, przeciwko wiatrom i prądom. Także nie przedłużam i posłuchajmy Baltka. Pozdrawiam słuchaczy i udanego Sylwestra życzę i dobrego 2011 oczywiście.
Stary wąchał wiatr, lunetę w ręku miał, na łodziach co zwisały już z harpunem każdy stał. I dmucha tu i dmucha tam, ogromne stado w krąg, harpuny wiosła nie brać.
Witam słuchaczy podnośnika, kolega Marek poprosił mnie, żebym powiedział kilka słów o swojej przygodzie z żeglarstwem. W tej chwili znajdujemy się na jachcie, którym płyniemy wzdłuż brzegów Long Island. Płynęliśmy przez całą noc, dzisiaj mamy już dzień następny, sobotę. Jest chłodno, ale słonecznie, wiecznie, pogoda jest typowa żeglarska. Zaczął się miesiąc październik. Jeżeli chodzi o mnie, więc moja przygoda z żeglarstwem zaczęła się już bardzo dawno, w latach 70., kiedy to zdawałem na Wyższą Szkołę Morską i po dwóch nieudanych próbach w latach 73-74 tęsknota do wody, do pływania była tak wielka, że w zastępstwie pływania po wielkich wodach zająłem się żeglarstwem śródlądowym, jeziorowym, jeziornym. W krótkich słowach takie małe streszczenie, że stopień sternika jachtowego właśnie zdobyłem na nowo powstałym zalewie Zembożyckim koło Lublina. No i później ze swoim żeglarstwem przeniosłem się na małe jezioro Firlej w województwie lubelskim, kiedy to lubelscy żeglarze odpłynęli na Zalew Zembożycki, a nas kilku zostało właśnie na jeziorze Firlej. Stworzyliśmy wtedy klub żeglarski o nazwie Sztak. Ja byłem jego wiceprezesem. Pływaliśmy wtedy na Omegach, pływaliśmy na szalupach, tak zwanych szóstkach, dezetach. No i wiele lat korzystałem z tego jeziora Firlej. Tam pływaliśmy. Później w okresie transformacji była mała przerwa, kluby zaczęły upadać. To pływanie jak gdyby w latach 80. odeszło na plan drugi. Jednak tęsknota do pływania nie tylko we mnie, ale w moich kolegach też była tak duża, że zaczęliśmy marzyć o jakiejś swojej łódce troszeczkę większej, może kabinowej, o pływaniu na Mazurach. No i w ten sposób zebrała się grupa kilku kolegów, pięciu, później czterech, w pierwszej wersji założycielskiej pięciu. Postanowiliśmy stworzyć taką maszoperię, gdzie kupiliśmy pierwszy nasz jacht kabinowy, Sasankę 660, którą pływaliśmy przez kilka lat na Mazurach. Grupa ta zdała egzamin, że tak powiem. Nie było nigdy jakichś kłótni, specjalnie odmiennych zdań. Przez te lata, jak ja byłem w Polsce, pływałem z nimi do końca i ten okres mile wspominam. W międzyczasie założyliśmy drugi klub na bazie tej naszej maszroperii. Klub nazwaliśmy Korab. Ja byłem jego prezesem aż do wyjazdu do Stanów. Klub Korab w Rdzyniu Podlaskim. On się rozrósł dzisiaj do dużych wymiarów. Mają kilka jachtów i na Mazurach. Pływają w Grecji. Mają swój jacht. No ja przeniosłem się ze swoim pływaniem tutaj do Nowego Jorku. No, pływam już 10 lat tutaj po wodach przybrzeżnych Nowego Jorku. Pływam na jachtach kolegów, na ich prywatnych jachtach. Także wolne chwile staram się spędzać na wodzie. Ciągle z przygodą, z wiatrem i wodą. W ostatnim roku, to znaczy konkretnie w tym roku, udało mi się zaliczyć dwa ciekawe rejsy po kolei, jeden za drugim. Dowiedziałem się, że kapitan Radomski na swój jacht Czarny Diament poszukuje załogi, ma wolne miejsca. On się znajdował na początku roku w okolicach Karaibów, akurat stacjonował na Trinidadzie. Poleciałem do niego i tam przeżyłem swoje wspaniałe dwa tygodnie na jego jachcie, na tym Czarnym Diamencie, słuchając opowieści doświadczonego żeglarza, kapitana, który na wodzie spędził 34 lata, przepływając wiele mil. Zapewne żeglarze znają tego kapitana, ale bezpośrednie zetknięcie się z tym człowiekiem to tak jak zetknięcie się z jakąś historią, jakby z odległą epoką. Sam jacht stalowy, który sylwetkę ma z lat 70. Kiedy wpływaliśmy do maryn, zwracał uwagę swoim wyglądem, bo był to jacht tak jak gdyby z innej epoki, zupełnie różniący się z swoją sylwetką, budową od tych nowych, nowoczesnych jachtów. Sam kapitan, postać też bardzo ciekawa. Opowiadał o swoich przygodach, słuchaliśmy go całymi wieczorami, słuchaliśmy go w czasie żeglowania. Także w czasie tych opowieści przekazywał nam jak gdyby bezpośrednio to, co przeżywał, to czuł. Było to wspaniałe odczucie przeżywać raz jeszcze razem z nim te jego przygody prawie na wszystkich morzach świata.
Diament prawie gotów już, w cieśninach nie ma kry. Na kei piękne panny stoją, w oczach błyszczą łzy. Kapitan w niebo wlepia wzrok, ruszamy lada dzień. Płyniemy tam, gdzie słońca...
Rejs, na którym byłem z kapitanem Radomskim, był to jeden z ostatnich rejsów tego kapitana, ponieważ po 34 latach na morzach i oceanach postanowił zakończyć pływanie na tym jachcie, który a propos 34 lat nie był w Polsce, jak wypłynął na nim w roku 76. Tak cały czas jacht był poza Polską. Jacht był zbudowany przez kopalnię, jak się nie mylę, nie chcę tutaj w tej chwili pomylić się, w każdym razie przez którąś kopalnię. Jacht miał sławić polski węgiel, został nazwany Czarny Diament. Była to ekspedycja, wyprawa żeglarska pod dowództwem właśnie kapitana Radomskiego, która wypłynęła w 76 roku z zamiarem opłynięcia dookoła kuli ziemskiej. Ale w tym pierwszym rejsie mieli nieszczęście. Weszli na Morze Czerwonym na rafy koralowe. Prawdopodobnie przerzuciło ich tam przez rafę i znaleźli się w lagunie, z której ciężko było wydostać się na zewnątrz. Kopalnia odstąpiła od pomocy z uwolnieniem tego jachtu, ponieważ był on w jakiś sposób uwięziony. Większość załogi wróciła do Polski, natomiast desperacką próbę wydobycia tego jachtu z tej pułapki podjął kapitan Radomski wspólnie ze swoim kolegą i przez kilka miesięcy drążyli w rafie jak gdyby rów głęboki i szeroki na szerokość i głębokość jachtu. Po jakimś czasie ten jacht wydobyli, wyremontowali i od tamtej pory kapitan Radomski na tym jachcie spędzał samotne żeglowanie. Ciekawą sprawą właśnie było, w jaki sposób wydostali ten jacht z laguny, ponieważ oni nurkowali, początkowo mając tylko te rurki do nurkowania z młotkami, z przecinakami. Później mieli prawdopodobnie trochę lepszy sprzęt, mogli przebywać dłużej pod wodą. No po prostu własnymi rękami tą skałę drążyli kawałek po kawałku, aż po prostu pogłębili ją na taką głębokość, że mogli ten jacht wyprowadzić swobodnie z tej uwięzi. Ciekawą sprawą jest, dlaczego kapitan Radomski tak długo pływał na tym jachcie poza Polską, dlaczego nie wracał. Ponieważ prawdopodobnie było w nim przeświadczenie, że kiedy wróci tym jachtem do Polski, jacht zostanie mu zabrany przez kopalnię. A według prawa morskiego on czuł, że ten jacht odzyskał sam, po prostu uratował go przed zagładą, więc uważał, że jacht należy do niego, a nie chciał ryzykować powrotu do Polski i straty tego jachtu, więc tułał się po morzach, zatrzymywał się w różnych portach, pracował, żeby zarobić na kolejne remonty tego jachtu i w ten sposób ta jego przygoda trwała aż 34 lata. Tak jak mówię, w pierwszych latach pracował fizycznie sam, ponieważ miał doświadczenie górnicze. Jako hobby jego jest też wspinaczka górska, nurkowanie, także szerokie zainteresowania tegoż kapitana. W latach już powiedzmy późniejszych, po transformacji w Polsce, kapitan Radomski zajął się turystyką, zaczął wozić turystów z Polski i nie tylko, przewozić na swoim jachcie w ten sposób, zarabiając na jego utrzymanie. Zaczął przylatywać do Polski, spotykać się z rodziną, także te kontakty kapitana Radomskiego z rodziną, a także z żeglarzami z szerokiego świata stały się jeszcze bardziej rozległe. Właśnie w ten sposób ja trafiłem na jego jacht w styczniu 2010 roku. No i miałem tę przyjemność poznać go i przeżyć przygodę na jego już jachcie, no powiedzmy, troszeczkę przestarzałym. W warunkach, w jakich pływaliśmy na Karaibach, w tropikach, jest to jacht stalowy, nieprzystosowany do pływania w tych warunkach. Także wytrzymywanie na tym jachcie no, nie należało do zbyt przyjemnych w czasie postojów w porcie. Ten czas uprzyjemnialiśmy sobie przebywaniem na plaży czy zwiedzaniem wysp, starając się jak najmniej przebywać na jachcie. Żeglowaliśmy przeważnie nocami z wyspy na wyspę. No i w ten sposób czas właśnie jakoś przemijał. Czasami były dramatyczne chwile wchodzenia w nocy gdzieś między skały, między rafy, gdzie oprzyrządowanie tego jachtu nie jest zbyt nowoczesne. Kapitan Radomski opiera się na starych mapach, na swoich doświadczeniach i na swoim nosie. Także z dreszczykiem czasami wchodziliśmy w nocy w niektóre właśnie takie miejsca, gdzie po przebudzeniu rano okazało się, że kluczyliśmy między skałami, których nie było widać w nocy. Także potwierdza tu się jego doświadczenie i jego nos. Niekoniecznie muszą być przyrządy.
A więc krzyczą, odwagę w sercu miej. Wielorybów cielska groźne są, lecz dostaniemy je. A więc krzyczą.
Po tych rejsach karaibskich kapitan Radomski nosił się z zamiarem przypłynięcia tutaj do Stanów Zjednoczonych, do Baltimore. Tutaj miał odpocząć i stąd wyruszyć właśnie w ten swój ostatni etap bezpośrednio do Polski. Niemniej jednak nie otrzymał wizy do Stanów Zjednoczonych, no i musiał zawrócić bezpośrednio z Wysp Karaibskich i stamtąd doleciała załoga z Polski do niego i z tą załogą dopłynął szczęśliwie do Świnoujścia latem 2010 roku. No, został to oczywiście, został hucznie powitany po tylu latach. Ciekawą też rzeczą jest, że kapitan Radomski dla załogi sam przygotowywał posiłki, których nauczył się przez te swoje samotne lata na wodzie. Przygotowywał posiłki z różnych kuchni z całego świata. Także były to posiłki smaczne, egzotyczne, potrafiące wytrzymywać w ciepłych temperaturach. A ciekawą formę miał, kiedy już posiłek był gotowy, więc załogę zapraszał takimi słowami: ciap, ciap! Tak, miał lodówkę na jachcie, ale ta lodówka jego działała tylko w porcie, więc kiedy byliśmy podłączeni do prądu. Natomiast na wodzie musieliśmy obywać się bez lodówki. A ciekawą sprawą było, to też opowiadał nam kapitan Radomski, jak w poprzednich rejsach, właśnie na tych ciepłych morzach, któryś z załogantów zapragnął, że napiłby się zimnego piwa i gotowy był dać $100 za to zimne piwo. A kapitan Radomski mówi, że nie ma sprawy, to się da zrobić. Więc gość wyciągnął $100, a kapitan Radomski wyciągnął gaśnicę śniegową i zaserwował mu zimne piwo za $100. Rozstałem się z kapitanem Radomskim, z jego jachtem na wyspie St. Lucie. Stamtąd miałem samolot do Nowego Jorku, dlatego z tej wyspy, ponieważ się okazuje, że z St. Lucie stosunkowo najtańsze bilety były do Nowego Jorku. Więc opuściłem jacht w porcie, który znajdował się zupełnie po drugiej stronie wyspy St. Lucie, po której było lotnisko międzynarodowe. Więc ten odcinek drogi przez całą wyspę musiałem pokonać po prostu w sposób autostopem. Też było to ciekawe przeżycie, bo nie jechałem bezpośrednio na lotnisko, tylko etapami zatrzymywałem się w różnych miejscach. Zauważyłem dosyć ubogie, ale też ciekawe życie na tej wyspie. Na wyspie, na którą przypływają te kruzery z turystami, gdzie sprzedają miejscowe wyroby, jakieś tam muszelki, łańcuszki, kamyczki turystom bogatym, a sklepiki ich sklecone są z jakichś pudełek, z jakichś resztek blach, desek, playwoodów. Także na brzegu stoją dwa piękne kruzery, a tutaj budy, w strasznym stanie, jakieś tam psy chude między tymi budami się wałęsają. No ale też jechaliśmy przez jakieś plantacje bananowców, bananów. też pierwszy raz widziałem właśnie, w jaki sposób te banany dojrzewają, w jakieś te całe kiście otulone są niebieskimi foliami, prawdopodobnie, żeby nie były niszczone przez robactwo i żeby dojrzewały szybciej. Także okazjami dotarłem do lotniska międzynarodowego, no i stamtąd szczęśliwie przyleciałem do Nowego Jorku. No, ciekawą rzeczą też jest, że w Nowym Jorku nie odpoczywałem długo, bo tylko jeden dzień. Ponieważ przez internet poznałem inną ciekawą postać, Tomka Lewandowskiego z Iławy, żeglarza od młodych lat, który też znalazł się tutaj na ziemi amerykańskiej. Zarabiał tu pływając na statkach rybackich. W późniejszym okresie czasu miał własną firmę construction, robił siding w Kalifornii. No i tam dorobił się swego pierwszego oceanicznego dużego jachtu 52-stopowego, który nazwał, tak jak swoje jachty z młodych lat, z dzieciństwa, Luka. Właśnie z Tomkiem poznałem się przez internet, zaprosił mnie na ten swój jacht i po jednym odpoczynku w Nowym Jorku, po rejsie z kapitanem Radomskim, przyleciałem do Panamy, gdzie powitała nas na lotnisku, bo byłem z kolegą, żona Tomka Lewandowskiego, Beata. Przyjechaliśmy taksówką na taką wyspę w Panama City, wyspa Amador, wyspa, na której stacjonują bogate jachty, bogatych właścicieli. Tomek stał tam swoim jachtem na kotwicy, ponieważ ceny były tam bardzo wysokie. No i z daleka już rozpoznaliśmy, jadąc taksówką, ten jacht, duży jacht, jeden z większych jachtów stojących na kotwicy, właśnie tą wymarzoną Tomka Lukę. No i poznaliśmy za chwilę samego Tomka, chłopa wysokiego, ponad 2 metry. Duże chłopisko to musi mieć i duży jacht.
Hej, panno, po co łzy? Nic nie zatrzyma mnie, bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie, niż wycofam się. I nie płacz, mała, wrócę tu, nasz los nie taki zły.
Tomek na tym jachcie, który kupił w Kalifornii i sam go wyremontował, doprowadził go do świetności, w 2006 roku opłynął świat, płynąc z Meksyku przez cieśninę Torresa, przylądek Dobrej Nadziei, przylądek Horn, z powrotem do Meksyku. Tym swoim rejsem dosyć ciekawym, na tyle zasłynął w środowiskach żeglarskich, że w 2010 roku otrzymał nagrodę miesięcznika Żagly za samotne opłynięcie globu. A też będąc u niego na jachcie, widziałem artykuł, z którego się dowiedziałem, że został też wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Właśnie, to ciekawą rzeczą jest, że Tomek nie był sam na tym jachcie. Tomek miał załoganta, a tym załogantem był nieduży piesek o imieniu, który wabił się Wacek. Tomek Rejs zaplanował na tak zwane Wyspy Perłowe, wyspy należące jeszcze do Panamy, będące po stronie Pacyfiku. Do Panamy nie trzeba wiz, do Panamy można sobie z Polski polecieć bezwizowo. Także nie było problemu z doleceniem do Panamy, nie było problemu w Panamie. W Panamie zrobiliśmy zaopatrzenie na ten nasz rejs 10-dniowy. Upłynęliśmy na wyspy Perłowe. Tomka jacht to jest duży jacht, jak wybudowany we Francji w latach 80. Długość tego jachtu to jest 52 stopy, jacht dwumasztowy. Tomek troszeczkę ten jacht przerobił w ten sposób, że sterówkę zabudował zupełnie całą, żeby się odsłonić od wiatru, ponieważ będąc jeszcze w Stanach, łowił ryby na Alasce, więc tak użył chłodów, że postanowił więcej nie marznąć i w ten sposób odizolował się od złych warunków pogodowych. Będąc na tych dwóch kolejnych po sobie rejsach, na jachcie stalowym i na jachcie z Farbeiglasu, mam porównanie, jak wygląda pływanie w tropikach na jachcie stalowym i na jachcie już bardziej nowoczesnym. No, jest to różnica szokująca. Jacht Tomka po prostu bije o głowę tamten jacht z lat 70. Jacht jest w pełni wyposażony w elektronikę. Jacht ma oddzielne kabiny do spania, ma dwie łazienki. Także różnice są kolosalne w samym przebywaniu na jachcie i odbieraniu samego rejsu, samej przyjemności pływania. Głównym menu podczas rejsu z Tomkiem na jachcie Luka, no wiadomo, pierwsze dwa dni to były nasze zapasy zakupione na lądzie, natomiast już w drugim dniu zaczęły brać nam ryby oceaniczne. No i nasze menu głównie składało się z ryb. Codziennie łapaliśmy po kilka sztuk dużych ryb, także ryb mieliśmy nie do przejedzenia. Będąc na tych Wyspach Perłowych, już tam zakotwiczyliśmy, no i po tych wyspach włóczyliśmy się. W zasadzie to cóż tam było do oglądania. Po prostu była to puszcza, dzika puszcza ze zwierzyną jakąś tam, słychać odgłosy dzikich zwierząt. A co ciekawe, stacjonowało tam kilka jachtów. Byli to żeglarze ze swoimi partnerkami, którzy w tamtym miejscu, niektórzy przebywali nawet dwa lata, tak ich te miejsca urzekły, że właśnie żywili się rybami, gdzieś tam znaleźli źródło słodkiej wody, gdzie czerpali wodę, natomiast po produkty tak ważne jak piwo, no i pływali do Panamy, jak im się skończyła ostatnia butelka piwa, to wtedy wyruszali do Panamy, no i przy okazji robili inne zaopatrzenie. No, taka ciekawostka, jak niektórzy żyją sobie w odosobnieniu od cywilizacji. Jeżeli chodzi o żeglarstwo, no trudno mi wyrażać się tutaj o innych. Ja mogę to powiedzieć na przykładzie swoim i mojego kolegi, który jest motorowodniakiem. Jeżeli pływamy na jachcie żaglowym, pływam z moim kolegą, ja nie widzę u niego przyjemności pływania. Robi to raczej chyba dlatego, żeby popływać ze mną. Natomiast kiedy pływam na jego łodzi motorowej z nim, no on jest cały radosny i uśmiechnięty, to mu daje satysfakcję. Mnie natomiast, jeżeli pływam na jachcie żaglowym, ukaja szum wiatru, ukaja mnie pluskot wody i po prostu ja się izoluję wtedy od świata takiego codziennego. Kiedy znika mi gdzieś tam ląd na jakiś czas z oczu, nie myślę o sprawach przyziemskich, a oddaję się błogości samego pływania, samego tego, że jestem na wodzie, no, fajnie kołysany przez fale i to jest, to sprawia mi przyjemność. Tu takie pływanie nastraja mnie do podejmowania jakichś innych decyzji życiowych, śmielszych, odważniejszych. Także żeglarstwo, można powiedzieć, nastraja mnie pozytywnie do życia. Zdaje się, że na początku, zaczynając tą rozmowę z Markiem, nie przedstawiłem się. Ja mam na imię Waldek Mateusiak. Na koniec chcę pozdrowić słuchaczy Podnośnika oraz wszystkich tych, którzy kochają żeglarstwo i uprawiają go.